Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy Grażyna Bagińska
i Wojciech Grzywacz. Najprawdopodobniej w najbliższą środę Sejm zajmie się projektem ustawy o finansowaniu in vitro. Poinformował o tym marszałek Sejmu Szymon Hołownia.
Tymczasem specjaliści zajmujący się leczeniem niepłodności podkreślają, że in vitro, którego finansowania chce część polityków, budzi nie tylko wątpliwości etyczne, ale i medyczne.
Doktor nauk medycznych Aleksandra Kicińska z In Vivo Medical Clinic w Gdańsku wskazuje, że sztuczne zapłodnienie może powodować różne powikłania i zaburzenia zarówno u dziecka poczętego tą metodą, jak i jego matki.
Ekspert zaznacza, że coraz więcej mówi się o tym w świecie nauki.
Coraz więcej w literaturze przedmiotów, w piśmiennictwie medycznym znajdujemy prac, które mówią o różnego rodzaju powikłaniach, zaburzeniach, które dotykają i dziecka, i matki, która zdecydowała się tą metodą osiągnąć potomstwo. Mamy wiele dowodów na to w codziennej praktyce naszej klinicznej.
In vitro wiąże się także ze stratą wielu zarodków ludzkich. Aleksandra Kicińska podkreśla, że jest wysoce nieetyczne, iż jedno dziecko urodzone w ramach tej procedury przychodzi na świat kosztem życia innych poczętych dzieci.
Ekspert mówi, że wątpliwości budzi też mrożenie zarodków i brak możliwości ich wyrodzenia, czy kwestia banków nasienia i komórek jajowych.
Zaczyna się problem taki, że jedno dziecko może mieć nawet kilkoro rodziców, takich, którzy są genetycznymi dawcami, taką mamę, która wynosi to dziecko i jeszcze rodziców, którzy po prostu to dziecko przyjmą. A więc mamy coraz więcej dylematów, które są dylematami prawnoetycznymi. Musimy to wszystko brać pod uwagę.
W Sejmie odbyło się wczoraj pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o finansowaniu in vitro. Dalsze prace nad inicjatywą popiera większość klubów. Wniosek Konfederacji o odrzucenie projektu będzie głosowany 28 listopada.
Najwyższa Izba Kontroli krytykuje działania resortu rolnictwa związane ze zwiększonym importem ukraińskich zbóż i rzepaku przez wybuch wojny. Politycy PiS-u odpierają zarzuty. A więcej na ten temat Piotr Brzezina.
NIK zwraca uwagę, że import samej pszenicy z Ukrainy do Polski wzrósł rok do roku o blisko 17 000%, a kukurydzy nawet o prawie 30 000%. W ciągu 16 miesięcy ponad 540 firm sprowadziło łącznie 4 300 000 ton zbóż i roślin oleistych o wartości przeszło 6 miliardów złotych. Zdaniem NIK-u działania resortu rolnictwa w tym zakresie były spóźnione, niepoparte odpowiednimi analizami i przede wszystkim nieskuteczne dla polskiego rynku rolnego. Izba zarzuca rządowi, że ten nie opracował systemowych rozwiązań zapewniających stabilność rynku rolnego, a polityka rolna w tym zakresie oparta była na działaniach doraźnych. Były wiceminister rolnictwa, poseł Krzysztof Cieciura, wskazuje, że główne decyzje zapadały na szczeblu europejskim.
NIK, jeśli chciałby rzetelnie skontrolować i opisać sytuację, jaka miała miejsce w zeszłym roku związaną z zbożem z Ukrainy, powinien przede wszystkim skontrolować procesy decyzyjne w Komisji Europejskiej, ponieważ jest to organ, który miał bezpośredni wpływ, a także narzędzia do tego, aby zarządzać tym problemem. Naszym głównym zadaniem, czy naszym główną odpowiedzią na ten zalew niekontrolowany tych produktów było zamknięcie granicy, który ten problem zlikwidował. Natomiast decyzje odnośnie tego, jakie towary, w jakiej ilości, na jakich zasadach mogą wpływać do Polski, czy szerzej do Unii Europejskiej, to te decyzje podejmowała Komisja Europejska.
W ocenie posła Krzysztofa Cieciury raport NIK-u wpisuje się w walkę polityczną z PiS-em.
Niewykluczone, że pierwsze czytanie projektu w sprawie zakazu handlu w tegoroczną Wigilię odbędzie się w przyszłym tygodniu na posiedzeniu Sejmu.
Przepisy przygotowane przez resort rodziny przewidują przeniesienie handlu z 24 na 10 dzień grudnia. Sklepy miałyby być otwarte do godziny 14.
Marszałek Sejmu Szymon Hołownia, pytany w tym tygodniu o projekt, mówił, że trzeba to zrobić w miarę szybko. Nie wykluczył, że prace mogą się rozpocząć w najbliższy wtorek.
Nie wiadomo jednak, czy projekt zostanie przyjęty w zaproponowanym kształcie. Handlowej Solidarności zależy na tym, aby sklepy były otwarte tylko do godzin południowych.
Mówi szef związku Alfred Bujara.
Skoro jest tutaj dobra wola pana marszałka Hołowni, no to jest szansa, że można by zamienić tą niedzielę wigilijną na 10 grudnia, tylko że zgadzamy się pod tym warunkiem, że będzie to handel do godziny 14. 14.
Ustawa wprowadzająca stopniowo zakaz handlu w niedzielę weszła w życie 1 marca 2018 roku. Od 2020 roku zakaz handlu nie obowiązuje w 7 niedziel w roku, między innymi w dwie kolejne poprzedzające Boże Narodzenie. Zgodnie z przepisami to 17 i 24 grudnia.
Większość Polaków uważa, że siły zbrojne mogą liczyć nawet 300 tysięcy żołnierzy. Tak wynika z badania IBRIS przeprowadzonego na zlecenie Rzeczpospolitej.
Z sondażu wynika, że 64,3% badanych zgadza się ze stwierdzeniem, że rząd powinien kontynuować tworzenie 300-tysięcznej armii. Przeciwnego zdania jest 20,2% pytanych, a 15,6% nie ma zdania.
Stworzenie 300-tysięcznej armii postuluje rząd Prawa i Sprawiedliwości. Opozycja jest przeciwna temu pomysłowi. Były szef Sejmowej Komisji Obrony Michał Jach ocenia, że opinie Polaków świadczą o ich dużej odpowiedzialności.
Polacy lepiej rozumieją sytuację, widać, niż posłowie opozycji czy przedstawiciele opozycji, którzy kwestionują te wydatki. Polacy o wiele bardziej identyfikują zagrożenie, jakie mamy. Naszym zagrożeniem jest Rosja i Rosja dla każdego chyba rozsądnego Polaka jest oczywiste, że po ewentualnym pokonaniu Ukrainy kolejnym kierunkiem agresji byłaby na pewno Polska, bo Polska jest głównym wrogiem Putina i jego doradców, o czym wielokrotnie mówili. Powinniśmy być dumni, że nasze społeczeństwo to doskonale rozumie i nie daje się nabrać na te skandaliczne wypowiedzi niektórych polityków opozycji.
Obecnie polska armia liczy 193 tysiące żołnierzy zawodowych, obrony terytorialnej i dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.
Rolnicy włączyli się w protest przewoźników na polsko-ukraińskiej granicy i zablokowali przejście graniczne w Medyce na Podkarpaciu. Domagają się m.in. dopłat do kukurydzy oraz niższego podatku rolniczego.
Przewoźnicy protestują od kilkunastu dni, blokując przejścia graniczne m.in. w Korczowej na Podkarpaciu oraz w województwie lubelskim, w Chrebennem i Dorohusku. Przepuszczają tylko po kilka aut ciężarowych na godzinę.
Przewoźnicy domagają się m.in. wprowadzenia zakazu rejestrowania w Polsce firm transportowych z zagranicznym kapitałem oraz rozwiązania problemów z ukraińskim systemem kolejki elektronicznej.
Wskazują, że są niesprawiedliwie traktowani w porównaniu do przewoźników zza wschodniej granicy. Adam Zabor z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zwraca uwagę, że problem ma swoje źródło w decyzjach Brukseli.
Cała ta sytuacja wynika z umowy sprowadzonej między Unią Europejską a Ukrainą, na którą my jako Polska tak naprawdę nie mamy wpływu, ponieważ to Unia Europejska zdecydowała o tym, że Ukrainę nie będą obowiązywały żadne ostre regulacje związane z wjazdem na teren jakiegokolwiek kraju Unii Europejskiej i jest to sytuacja problematyczna. Jeszcze jedna kwestia to na przykład konkurencyjność wynagrodzeń, czyli jak się domyślamy, ukraińscy kierowcy zarabiają dużo mniej, zatem ich firmy ponoszą dużo niższe koszty, podczas gdy kierowcy w Unii Europejskiej muszą posiadać minimalne wynagrodzenia dużo wyższe, a zatem jest to dużo większy koszt dla naszych przedsiębiorców.
Przeciw nierównemu traktowaniu opowiedzieli się też przewoźnicy z Węgier, Czech, Słowacji i Litwy.
Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Romanowski ocenił, że orzeczenie sądu w Strasburgu w sprawie powoływania sędziów w Polsce ma wymiar polityczny.
Chodzi o dzisiejszy wyrok Europejskiego Trybunału Spraw Człowieka, który uznał, że obecny sposób powoływania sędziów Sądu Najwyższego w naszym kraju jest problemem systemowym.
Trybunał w Strasburgu orzekł, że rzekome nieprawidłowości wynikają ze sposobu, w jaki została ustanowiona Krajowa Rada Sądownictwa.
Polska została też zobowiązana do przyjęcia rozwiązań legislacyjnych w celu przywrócenia, jak to określono, niezależnego i niezawisłego sądu.
Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Romanowski powiedział, że orzeczenie sądu to nieuzasadniona ingerencja w polski porządek prawny.
Tego typu rozstrzygnięcia nie mają podstaw normatywnych w obowiązujących traktatach. Zarówno Luksemburg, jak i Strasburg nie mogą decydować o kwestiach o charakterze konstytucyjnym. Tutaj sądem ostatniego słowa jest Trybunał Konstytucyjny, który w tej kwestii już się wypowiedział, uznając, że te rozwiązania są jak najbardziej zgodne z polską konstytucją, chociażby jeżeli chodzi o kształt Krajowej Rady Sądownictwa, która przedstawia panu prezydentowi kandydatów na sędziów, jak i regulacje dotyczące funkcjonowania czy to sądów powszechnych, czy sądu najwyższego.
Trybunał stwierdził, że w związku z problemami systemowymi w Polsce dochodzi do naruszeń fundamentalnych zasad praworządności, trójpodziału władzy i niezależności sądownictwa.
Orzeczenie sądu w Strasburgu to następstwo skargi, którą przeciwko Polsce wniósł były prezydent naszego kraju Lech Wałęsa.
To były wiadomości w Radiu Maryja. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej naszej rozgłośni.